pierwszej i już de facto drugiej godziny Poranka Wnet, a teraz jest z nami zapowiadany gość, pan Miłosz Lodowski, komentator polityczny, publicysta, twórca kanału Lodowski Chłodnym Okiem. Dzień dobry.
Witam serdecznie państwa, witam serdecznie panią redaktor. Bardzo miło państwa gościć.
Bardzo nam miło, że jest pan naszym gościem. Duża dyskusja w pierwszej, drugiej godzinie Poranka Wnet dotycząca sporu wokół SEJF i do tego tematu przejdziemy, ale najpierw krótkie pytanie. Czy intuicja podpowiadała panu, że to pan profesor Przemysław Czarnek będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera? Jak pan ocenia taką strategię PiSu?
Szczerze mówiąc, tak. Natomiast zastanawiałem się, czy Prawo i Sprawiedliwość w obecnym stanie, znaczy w obecnym stanie, w stanie do ubiegłej soboty, jest w stanie podjąć tego typu decyzję, która jest decyzją ofensywną. Myślę, że troszeczkę przewidującą trendy, w ramach których polskie społeczeństwo troszeczkę się zmieniło od 2023 roku i zmieniać się będzie coraz bardziej, niestety radykalizować. Niestety mówię, dlatego że skutki rządów pana Donalda Tuska, premiera, są takie, że będą te nastroje tylko i wyłącznie podgrzewane. Zwiększa się poziom bezrobocia po raz pierwszy od lat. Myślę, że większość wielkich inwestycji, które miały szansę być gigantyczną premią, no, dla przyszłych pokoleń również, taką, która by powodowała, że nie przejadamy części budżetu, a inwestycje, które są inwestycjami publicznymi, zaczynają przynosić dochód i też zwiększają zasobność portfela publicznego, że to wszystko zacznie premiować. No niestety jedynym osiągnięciem pana Donalda Tuska jest gigantyczna, chyba rosnąca z roku na rok dziura budżetowa, więc to także będzie powodowało zmniejszenie skuteczności polityk publicznych. I myślę, że to też jest problem, powiedziałbym, pewnego musika, na którym jest i co pokazuje przy okazji umowy SEJF, bo ona tak naprawdę maskuje gigantyczny problem budżetowy związany z inwestycjami, do których Polska się zobowiązała, w polską armię, które powinny być realizowane z budżetu. I to jest taka próba rolowania długu za pomocą szerszego, głębszego zobowiązania, bo inaczej skarb musiałby wykładać te pieniądze natychmiast i to z pieniędzy, które są w dyspozycji, a biorąc pod uwagę właśnie tą rosnącą dziurę budżetową, którą wywołał pan Donald Tusk, no to będzie z tym ciężko. No i stąd skakanie właśnie rozpaczliwcem. No i jeśli to dalej tak będzie trwało, to polskie społeczeństwo na pewno się będzie radykalizowało, dlatego że czas historyczny niestety temu sprzyja.
Tym bardziej, że my takie trendy obserwujemy nawet już w tych państwach starej Europy. Przecież te ostatnie sondaże na przykład w Niemczech wskazują szalony wzrost
ostatnie wybory
AfD. Tak,
ostatnie to prawda. Wybory, bo tam zieloni wygrali drugie miejsce CDU, ale już trzecie Alternative für Deutschland, więc to jest tak, że to są, no, powiedziałbym, takie ryzykowne przesunięcia. To też jest ryzykowne, tak mówiąc wprost. Jeśli AfD będzie rosnąć, to przecież nikt nam nie zagwarantuje, że kurs Niemiec się nie zradykalizuje.
Oczywiście. Czy Francji, gdzie jest Marine Le Pen, przecież z rewizjonistyczną taką polityką wobec Rosji, to może być inna Unia Europejska za chwilę.
No ale to nawet nie o to chodzi, tylko patrzymy na obecne relacje unijne i związujemy się także myśleniem naszym o tym, jak my jesteśmy ulokowani w relacjach europejskich, czy nawet w relacjach militarnych europejskich. Mówi się o właśnie jakichś takich wspólnych działaniach dla bezpieczeństwa europejskiego. A jeśli tutaj się wszystko wywróci także pod względem politycznym, nie tylko u naszych sąsiadów, ale generalnie w Europie Zachodniej, będzie bardzo trudno i może się zdarzyć tak. Ja wiem, że ciężko w ten sposób niektórym myśleć, ale może się zdarzyć tak, że okaże się, że na Zachód graniczymy z jeszcze mniej przyjaznym państwem, a wręcz takim, które ma, powiedziałbym, jakieś anse do nas również terytorialne. Takie rzeczy są niewykluczone, więc...
Tym bardziej, że konkretne już jest, jeżeli chodzi o takie konkrety, no to port Nadbrzeże Szczecińskie, one w dużym stopniu należy do Niemiec, o tym też już mówiłam w Poranku Wnet. Przecież ta spółka Renus ma 70%. Podobnie, tak.
To są sprawy, które są bardzo interesujące i powiedziałbym mocno lekceważone na zasadzie takiej wyobraźni publicznej, to znaczy Polaków też się nie uczy, nie przyzwyczaja do tego, żeby eksperymentowali intelektualnie z różnymi wariantami, które pozwoliłyby nam planować także w ramach dialogu społecznego, żeby społeczeństwo było bardziej przychylne albo jakoś reagowało w sposób mniej schematyczny. Właśnie, żeby społeczeństwo było przygotowane do jakiejś symulacji rozmaitych rozwiązań. W Polsce się w ogóle tego nie robi. I to jest martwiące.
Mm-hmm. To prawda, bo mówimy tylko o zagrożeniu cały czas z jednej strony, też w kontekście działania kontrwywiadu, tylko Rosja, Białoruś ewentualnie, a nie prowadzimy takiej polityki wielowektorowej, a Niemcy to robią.
Niemcy to robią bezwzględnie, skutecznie i mam wrażenie, że skala penetracji Rzeczypospolitej przez służby niemieckie jest z każdym rokiem coraz większa. I powiedziałbym coraz bardziej ostentacyjna. I to jest rzecz, którą trzeba jak najszybciej też publicznie zacząć komentować.
To przed chwilą rozmawiałam z Anną Bryłką, eurodeputowaną Konfederacji, i za moment w Strasburgu będzie duża debata na temat sytuacji w Iranie. Ona pewnie częściowo skupi się na tych kwestiach energetycznych, bo jest tutaj ryzyko zablokowania całkowicie tej cieśniny Ormus. I pytanie też trochę, bo jak co na to wszystko Europa, bo my mamy wrażenie, że też żyjemy w jakimś świecie dwóch opowieści czy wielu wektorów. Teraz Niemcy chcą skorygować, czy nawet częściowo wycofać się z tych ETS-ów. Jak pan ocenia też trochę taką reakcję Unii Europejską na te turbulencje geopolityczne?
Panie redaktor, drodzy państwo, ja mam inny problem. To znaczy, my powinniśmy być w awangardzie wszystkich zmian i wszystkich działań, które powinny powodować, że nasza gospodarka powinna oddychać. To nie może być tak, że Niemcy publicznie się zastanawiają, czy na przykład nie wrócić do atomu, bo to słyszeliśmy wczoraj, zdaje się, z ust pani Ursuli von der Leyen, a przedwczoraj, czy przedwczoraj, zdaje się, z ust Friedricha Merza. Więc to nie może być tak, że my robimy jak te małpy, po prostu naśladując Niemcy. Jak Niemcy czegoś nie zrobią, to my tego nie robimy. Po prostu nasza gospodarka na skutek zaniedbań, chyba nie tylko i wyłącznie rządów III Rzeczypospolitej, ale również końcówki PRL-u, nie ma ani jednego bloku energetyki jądrowej. Nie ma po prostu ani jednego bloku. Mają to Słowacy, mają to Czesi, mają to Węgrzy.
Co więcej, przepraszam za dygresję, ale my też straciliśmy pewien, jeżeli chodzi o takie know-how, bo przez 40 lat tam się nie działo nic. Tak. Mamy ekspertów, którzy z wielkim szacunkiem do nich się ale którzy są dzisiaj już de facto emerytami i nie mamy wykształconej kadry.
To jest gigantyczny problem. Z tego co pamiętam, kierunki, które były zamówione jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na AGH-u i zdaje się na Politechnice Wrocławskiej, też jakoś nie funkcjonują w taki sposób, jaki powinny. Więc my mamy po prostu jedyne, co posiadamy, to jest energetyka węglowa i po prostu oddawanie całego sektora, który jest jedynym źródłem taniej energii, która to energia jest tak naprawdę w XXI wieku największą przewagą konkurencyjną, którą możemy zafundować sobie na rynku międzynarodowym, czy nawet globalnym, bo to w ten sposób funkcjonuje, to ja nie rozumiem w ogóle tych polityk, które w ten sposób wyglądają. To znaczy, jeśli się ma problem z energetyką węglową, to nie likwiduje się jej, nie mając czegoś, co jest alternatywą na zakładkę. Co miało być naszą zakładką? Co politycy w ogóle w tej materii zrobili? No bo jeśli nie ma się tej energetyki jądrowej, o której mówiłem, a nie mamy, Żarnowiec, to jezioro Żarnowieckie jest przestrzenią, gdzie mieszkańcy Trójmiasta robią sobie przestrzenie rekreacyjne, a tam miałby być, przypomnijmy, pierwszy reaktor, który do tej pory chodzi w Finlandii, z tego co pamiętam. I to są rzeczy, które są naszymi zaniedbaniami również publicznymi, bo tolerujemy tego typu ruchy. Ktoś zalewał i destruował kopalnie Trwale w Polsce, te, które wyłączano z użytku. To są rzeczy, na które powinniśmy zacząć zadawać publicznie pytania, jak to jest możliwe, że jak właśnie te cielęta wiedzione na rzeź, my sobie po prostu pozwalamy na to, żeby dostosowywać się na każdym kroku do unijnych dyrektyw, które po prostu demolują naszą konkurencyjność. I na to sobie nie możemy pozwolić. No więc jeśli słyszę właśnie od chociażby pana profesora Czarnka to, że trzeba przywrócić polski węgiel, mówię super. Tylko dlaczego tak późno, prawda? I dlaczego tutaj tylko z jednej strony mamy tego typu oświadczenia? Bo to powinna być właściwie...
Wspólna agenda.
To powinien być konsensus. Ja powinienem słyszeć to od pana Donalda Tuska. Ostatni raz, kiedy słyszałem od pana Donalda Tuska, że ma się coś w tej materii zmienić, to chyba w Norwegii z półtora roku temu albo z rok temu chciał być w awangardzie unijnej i puszczał tego typu szczura, prawda? Jakby przedbiegi przed tym, co Niemcy mogą zrobić. No więc my się zachowujemy tak, jakbyśmy symulowali pewne rozwiązania, gdzie gromy ewentualnie wizerunkowe spadają w każdej przestrzeni na Polskę, a Niemcy sobie w tym czasie negocjują czy budują polityki, które im bardziej sprzyjają. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja z budowaniem relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj szabelką wymachuje pan Donald Tusk i to też buduje nastroje wewnętrzne za pomocą, mam wrażenie, już takiej najbezczelniejszej propagandy antyamerykańskiej w środowisku i w polskim społeczeństwie, które było naturalnie proamerykańskie, a tymczasem sobie w równolegle w świecie rzeczywistym pan Friedrich Merz stara się budować znakomite relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co widzieliśmy na ostatniej wizycie w Stanach Zjednoczonych. No, bo to jest taka sytuacja, że Niemcy nie chcą mieć kogoś, kto ma lepsze kontakty ze Stanami Zjednoczonymi niż oni. No i
bo to też jest dla nich zupełnie naturalne i nie ma się co dziwić, że taką politykę prowadzą. To jest pytanie, dlaczego my na to pozwalamy.
Tylko najbardziej naturalne powinno być to, że my z tego typu, powiedziałbym, kolejnością dziobania nie powinniśmy się w ogóle godzić. No bo to my mamy naturalnie, racjonalnie przestrzeń do tego, żeby z Amerykanami dużo mocniej budować relacje, więc ja w ogóle tutaj, no właśnie, ta tolerancja publiczna związana również z tym, że polskie społeczeństwo nie jest informowane, nie jest edukowane w ogóle, nikt nad tym nie pracuje w ramach właśnie chociażby, no nie ma w Polsce think tanków, które są zapleczem, szerokim zapleczem formacji politycznych, ale co gorsza, mimo że nie ma think tanków, to nie ma też jakiejś współpracy formacji politycznych, żeby edukować swoje własne elektoraty. To jest coś niebywałego, co się w Polsce
To prawda, było. Dlatego zadawajmy trudne pytania, edukujmy. Pan na takie trudne pytanie odpowiada także na swoim kanale. Tak jest, Lodowski, tak jest. Chłodnym okiem. My zapraszamy, oczywiście też zapraszamy do słuchania pana Miłosza Lodowskiego na antenie Radia Wnet od czasu do czasu.
No może pani redaktor wskoczy do mnie kiedyś, zawita do Chłodnego Oka i porozmawiamy sobie na przykład o sprawach kobiecych, w których pani ma pewnie znakomite doświadczenia i porozmawiamy, jakie są problemy współczesnych Polek.
O, to jeszcze na taki temat mogłabym się zgodzić, bo ja zazwyczaj lepiej się zdecydowanie czuję w roli dziennikarza, który może korzystać z tej wiedzy eksperckiej, publicystycznej, osób, które mam wrażenie mają więcej do powiedzenia, także, ale jeżeli chodzi o kobiece sprawy...
Z przyjemnością, bo wczoraj miałem na antenie rozmowę z okazji Dnia Mężczyzny na temat spraw męskich, to zapraszam panią redaktor do tego, żebyśmy porozmawiali o sprawach kobiecych, bo myślę, że jest o czym rozmawiać, bo polskie kobiety też, mam wrażenie, potrzebują jakiejś przestrzeni, która pozwalałaby im się lepiej optymalizować, to znaczy, żeby faktycznie gigantyczne potencjały, które mają Polki, zaczęły działać na korzyść naszej ojczyzny.
To prawda, bo chociaż ja uważam, że naprawdę jest wiele takich sfer, gdzie wręcz mamy matriarchat w Polsce i jakby pozycja kobiety jest naprawdę bardzo mocna, to też jest jeszcze wiele takich miejsc, gdzie faktycznie taki feminizm, ale zdrowy, taki, który jest tu na przykład często w Stanach Zjednoczonych nawet postrzegany jako część nurtów takich konserwatywnych, żeby jeszcze wykorzystać i myślę, że da radę. Byłam nawet, to jeszcze taka już ostatnia dygresja, ale w Dniu Kobiet na bardzo ciekawej dyskusji, tam była między innymi pani chyba, która jest związana z wysokimi obcasami, były takie środowisko bardziej liberalne i naprawdę udało nam się, uważam, przeprowadzić świetną, prawie dwugodzinną dyskusję i która była merytoryczna. I pomimo dużych różnic, jeżeli chodzi o taki światopogląd, o sprawy polityczne, potrafią kobiety rozmawiać, więc myślę, że to jest ważny temat i dziękuję. Takie zaproszenie przyjmę i bardzo dziękuję jeszcze raz za komentarz. Pan Miłosz Lodowski był gościem Poranka Wnet.
Miłego dnia państwu życzę. Ukłony.